Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie czwarty odcinek cyklu Ulmowie z Markowej. Tym razem opowiemy o głównym bohaterze, Józefie Ulmie i jego bogatym świecie. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek czwarty. Józef, miłośnik życia.
O nastrojach na okupowanym przez hitlerowców Podkarpaciu mówiliśmy w poprzednim odcinku. Wiele miejsca poświęciliśmy wzajemnym odniesieniom Polaków i Żydów w czasach triumfu nienawiści i pogardy. Nakreśliliśmy również realia historyczne, by przybliżyć dokładniej sytuację, w jakich przebiegało życie codzienne Polaków w zniewalanym przez Niemców kraju. Czas na spotkanie z jednym ze sprawiedliwych, który, by ocalić obcych, naraził życie własnej rodziny.
W dzisiejszym odcinku mówić będziemy o głównym bohaterze z Markowej, słudze Bożym, ojcu rodziny Ulmów, którego proces beatyfikacyjny jest już na etapie watykańskim. Zanim dojdziemy do męczeńskiej śmierci Józefa Ulmy, z kilku perspektyw spojrzymy na tą niezwykłą postać. Zapraszamy na opowieść o życiu Józefa, markowianina, męża Wiktorii, ojca siedmiorga dzieci, rolnika i chrześcijanina, który w czasie wojny objawił się jako prawdziwy miłośnik życia.
Nie bez przesady możemy powiedzieć, że Józef Ulma, ubogi rolnik z Markowej, był człowiekiem iście renesansowym. Jego zamiłowania nie kończyły się bynajmniej na własnym gospodarstwie. Mimo, że był niezwykle związany z uprawianą ziemią, miał czas na życie społeczne, kulturalne, religijne i patriotyczne. Jego osobowość rozwijała się harmonijnie, co przeczy lansowanym stereotypom na temat zaściankowości polskiej wsi w okresie II Rzeczpospolitej oraz ograniczenia horyzontów mieszkańców stron, w których panowała tak zwana galicyjska bieda.
Metropolita Przemyski nazywa Józefa Ulmę człowiekiem z polotem i wymienia niekończącą się listę jego bogatych zainteresowań. Markowianin dał się z nich poznać wielu sąsiadom, którzy na zawsze zapamiętali jego postawę służby całej społeczności talentami, jakimi go Bóg obdarzył.
Ulma to nie był jakiś ciasny człowiek, to był na owe czasy człowiek z polotem, miał kilka nagród za inicjatywy, za inwencje rolnicze, za hodowlę jedwabników, fotografia, czy w ogóle lektura. Miał u siebie małą biblioteczkę, którą się posługiwał. Był zainteresowany i KSM-em, i Wiciami, czyli katolicka organizacja, i socjalistyczna. To był człowiek taki, bym powiedział, lokalny geniusz, który dla niego jedno prawo natury było, to 10 przykazań Bożych, zarówno odnoszące się do przyjęcia dziecka, gotowość do ofiary, jak i do przyjęcia tego wygnańca. Było to dla niego rzeczą trudną na pewno, bo przecież wiedział, że naraża te dzieci swoje, że naraża rodzinę, a jednak przyjął hierarchię wartości.
Dzieciństwo Józefa naznaczyła I wojna światowa. Gdy się rozpoczynała, miał dopiero 14 lat. Józef Ulma urodził się 2 marca 1900 roku w Markowej. Wtedy był to zabór austriacki. Marzenia o wolnej ojczyźnie mieszkańcy Galicji przekazywali sobie już od 3 pokoleń. Jego rodzice, Marcin i Franciszka z domu Klus, byli ubogimi rolnikami. Mieli zaledwie 3 hektary średnio urodzajnej ziemi. Mieszkali w niewielkim drewnianym domu. Na wsi dokonało się całe jego krótkie życie. Zginie bowiem w wieku zaledwie 44 lat.
mimo trudnej sytuacji materialnej rodzice zdecydowali się na elementarne wykształcenie syna. Józef ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Markowej. Z nauki tej, choć krótkiej, wyniósł zamiłowanie do czytania oraz kaligraficzne pismo, którym napisał wiele listów do rodziców i przyjaciół.
Z zachowanego świadectwa szkolnego wynika, że w roku szkolnym 1909-1910, będąc uczniem trzeciej klasy, otrzymał następujące oceny. Obyczaje chwalebne, pilność dostateczna, religia dobry, w czytaniu dostateczny, w pisaniu dostateczny, w języku polskim dobry, w rachunkach z geometrią dostateczny, w geografii, historii dobry.
Józef był pierworodnym dzieckiem Marcina i Franciszki. Miał jedyną o 3 lata młodszą siostrę Marię. Kiedy zaczynał być nastolatkiem, urodził się brat Antoni, a gdy wchodził w dorosłe życie, drugi brat Władysław. Ten ostatni był później najlepszym świadkiem, który opowiedział o zwykłym małżeństwie Józefa i Wiktorii, które okazało się przykładem niezwykłej miłości i ofiary.
W 1921 roku Józef został powołany do służby wojskowej, którą odbył już w armii stworzonej przez Józefa Piłsudskiego. Rzeczpospolita dopiero od 3 lat cieszyła się niepodległością, odzyskaną, licząc od jej trzeciego rozbioru, po 123 latach wykreślenia jej z mapy Europy. Służba wojskowa markowianina przypada na niezwykle trudny okres utrwalania wschodniej granicy Polski.
Zaledwie rok wcześniej genialnemu polskiemu marszałkowi udało się powstrzymać bolszewicki marsz na zachód. Po wygranej wojnie polsko-sowieckiej w roku 1920 nie skończyły się jednak problemy na kresach II Rzeczpospolitej. Raz wygrana bitwa nie skończyła historii, ale ją zatrzymała na kilkanaście lat. Zemstą Sowietów za cud nad Wisłą będzie cios w plecy w feralnym 1939 roku, a następnie wiosną 1940 roku Katyń. Niemniej okres służby wojskowej Józefa Ulmy naznacza patriotyczny entuzjazm żołnierza, który jak lwowskie Orlęta zamierzał bronić niepodległości tak świeżo odzyskanej.
Markowianin służył w jednostce grodzieńskiej na Kresach. Tam poznał Ukraińca, Zachara Gryniuka, ze wsi Bereszce w województwie wołyńskim. Zachowane listy wskazują, że utrzymywał z nim później przez długie lata przyjacielskie kontakty. W jednym z listów z 1931 roku Zachar Gryniuk pisał do Józefa.
Drogi kolego, zasyłam tobie jak najserdeczniejsze życzenia w dniu Wielkanocy i życzę tobie jak najlepszego powodzenia w życiu. Drogi kolego, jeśli fundusze tobie pozwalają, to przyjedź do mnie na święta wielkanocne prawosławne do Bereszca. Przyjedź, przyjmę kolegę po ukraińsku jak brata.
W czasie służby wojskowej Józef myślami wracał do Markowej i domu rodzinnego. W listach nie zapomniał zapytać, jak się miewają czworonodzy mieszkańcy zagrody rodzicielskiej.
Drodzy rodzice i rodzeństwo, jak się wam stosunki gospodarcze układają? Jak ciele? Czy świnie macie? Kobyłka czy zdrowa? Na ostatku, czy wszyscy jesteście w dobrym zdrowiu? Zresztą, co wiecie nowego, to mi napiszcie. Z pozdrowieniami, Józef.
Po odbyciu służby wojskowej, mając 29 lat, Józef rozpoczął realizację swoich marzeń związanych z ziemią. Wybrał szkołę rolniczą w podtarnowskim Pilźnie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Nauczyciele zauważyli zdolności młodego pasjonata i odpowiednio nimi pokierowali.
Po zakończeniu nauki w 1930 roku Józef stał się gorącym propagatorem upraw warzyw i owoców. Mając mniej niż hektar odziedziczonej po rodzicach ziemi, przeznaczył jej część na pierwszą w Markowej szkółkę drzew owocowych. Sprzedaż sadzonek stała się jednym ze źródeł jego utrzymania. To prawdopodobnie dzięki niemu w Markowej pojawiły się szczepione jabłonie. Był nowatorem nie tylko w dziedzinie ogrodnictwa, ale także pszczelarstwa i hodowli jedwabników.
Mateusz Pytma podkreśla, że obecność jednego pasjonata naznaczyła całą społeczność tego podkarpackiego regionu. Józef Ulma zaangażował się bowiem w promowanie konkursów produktów rolnych. Zachęcał rolników z sąsiednich wsi, by bardziej dbali o swoje uprawy.
Między innymi znalazłem ostatnio w tygodniku Wici z 1930 roku informację, że Józef Ulma był prezesem Powiatowego Komitetu Wychowania Rolniczego przy Wici, przy Związku Młodzieży Wiejskiej. Zajmował się organizowaniem konkursów rolniczych. W mieście powiatowym organizowano konkursy, ogłaszano, że za kilka miesięcy będzie konkurs na najładniejszą kukurydzę, pszenicę, buraki, ziemniaki. Więc Józef jeździł po całym powiecie i namawiał chłopów do tego, żeby dbali o te swoje hodowle, wybierali jak najładniejsze warzywa, owoce, typowe uprawy rolnicze, żeby później brać udział w tych konkursach. I przygotował w 1930 roku bodajże ponad 20 zespołów. Zaangażował bardzo wiele, kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 ludzi do tego, żeby pojechały na ten konkurs. No i bardzo wiele dostało różne nagrody. Zresztą dwa lata później sam Józef Ulma otrzymał na takich pokazach nagrody. Dyplomy są widoczne. Można je zobaczyć dzisiaj.
To, czego Józef sam się nauczył, zaraz przekazywał innym. Zawsze nosił ze sobą noże do szczepienia roślin. Gdy idąc przez wioskę zobaczył, że gdzieś rośnie krzywo jabłoń, to wchodził i proponował gospodarzowi przycięcie jej tak, żeby rodziła lepsze owoce. Od nikogo nie brał za to pieniędzy, chociaż w domu była bieda. Do 1935 roku mieszkał z rodzicami.
Razem z dyrektorem szkoły powszechnej w Markowej Józef założył szkółkę drzew owocowych i przychodził do niej raz w tygodniu, żeby prowadzić praktyczne zajęcia z ogrodnictwa. Każde dziecko w Markowej nauczył szczepić drzewka. Dyrektor rozdawał je uczniom co 3 lata. Wszyscy sadzili je potem wokół swoich domów. To Józef zakładał we wsi pierwsze sady, także te w sąsiednich gminach Gaci i Albigowej.
Stare ulmowe jabłonie rodzą jeszcze owoce, a w markowskim skansenie stoją jego zmurszałe ule. Młody rolnik zdawał sobie sprawę, że na plony owocowe znaczący wpływ wywierały pszczoły. Ule dla nich budował według swych oryginalnych projektów. Poznał dokładnie całą technologię pszczelarstwa i, podobnie jak miało to miejsce z zaniedbanymi sadami, nie mógł przejść obojętnie obok źle prowadzonej pasieki. Tak długo pouczał gospodarza, aż ten ją poprawił.
Historyk z IPN zauważa, że przywiązanie rolników z Markowej do ziemi było wręcz legendarne. Józef z domu wyniósł również gospodarność i zdolność radzenia sobie na niewielkim gospodarstwie, typowym dla galicyjskiej, rozdrobnionej wsi.
Markowa była bardzo specyficzną miejscowością, nietypową. Dlaczego? No z kilku powodów. Dlatego, że była po pierwsze niezwykle gospodarna. To jest tak, że ci chłopi byli niezwykle przywiązani do swojej ziemi i bardzo pracowici starali się maksymalnie wykorzystać, wydobyć z tej ziemi, co się dało. To jest zresztą coś, co charakteryzuje do dzisiaj mieszkańców wsi. To, że w tej miejscowości nie ma w ogóle odłogów i że mimo trudnych warunków to rolnictwo jest nadal mocne. Ale w II Rzeczypospolitej Markową charakteryzowało także to, że była to wieś bardzo rozwinięta pod takim względem społecznym, zorganizowana. Działało kilka różnych instytucji. To działały instytucje kulturalne i społeczne. Możemy powiedzieć, że na przykład w Markowej przed wojną działały 2 teatry, które konkurowały ze sobą. Był Teatr Ruchu Ludowego, związany z Ruchem Ludowym Koła Młodzieży Wiejskiej Wici i był Teatr Katolicki. Więc one naprzeciw starały się pokazać, kto lepszą sztukę wystawi, czyja będzie ciekawsza.
Niemniej poważną pasją Józefa Ulmy było fotografowanie. Posiłkując się wiedzą z książek i czasopism, potrafił samodzielnie złożyć aparat fotograficzny. Nieco później miał również profesjonalny fabryczny sprzęt. Mimo trudnego czasu wykonał nim 1000 zdjęć. Wiele z tych fotografii zachowało się w prywatnych zbiorach markowian aż do dziś. Część zbiorów wiejskiego fotografa trafiło do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki czemu możliwe było opublikowanie albumów ukazujących życie na Podkarpaciu przed i w czasie wojny.
Ulma utrwalił na kliszach życie codzienne mieszkańców wsi, prace polowe, śluby, wesela, pierwsze komunie święte, chrzciny, a także wydarzenia społeczne, występy chóru, orkiestry, przedstawienia teatralne, wydarzenia kościelne. Wykonywał również zdjęcia na zamówienie mieszkańców. tym te do dokumentów polskich i niemieckich. Wiele fotografii poświęcił swojej rodzinie.
Fotografował przy różnych okazjach, często przy pracy, także siebie. Dzięki temu wiemy, jak wyglądał on sam i jego codzienne życie. Ze zdjęć spogląda na nas mężczyzna o zdecydowanym charakterze, ciekawy świata i ludzi.
Szczególne stronice w albumie zajmują karty ze zdjęciami rodziny Ulmów. Gdy się go przegląda, nie ma się wątpliwości, że rodzinę z Markowej połączyła prawdziwa miłość małżonków i dzieci. Opowiemy o tym w kolejnym odcinku, komentując wiele klisz, które mąż poświęcił kobiecie swego życia. O tym, jak bardzo ją kochał, do dziś świadczą zdjęcia tego prostego, wiejskiego artysty. Józef mimo wojny utrwalał na kliszach rodzinne szczęście, coraz większą gromadkę swoich dzieci: Stasie, Basie, Władzia, Franusia, Antosia i Marysie.
Wiosną 1944 roku rodzina Ulmów znów miała się powiększyć. Żona Wiktoria była w 9. miesiącu ciąży. Jego najbliższych czekał jednak inny los, choć do końca Józef utrwalał historię na fotografiach, dzięki którym teraz możemy o niej opowiadać. Jeszcze nieraz wrócimy do klisz wykonanych przez fotografa z Markowej. Powiedzą nam one to, czego nie mogą opowiedzieć zamordowani przez Niemców bohaterowie tych zdjęć.
Dużo o tym rolniku i pasjonacie mówi pozostawiony przez niego księgozbiór. Zachowała się część książek z jego prywatnej biblioteki. Znajdujemy w nim podręcznik o drenowaniu, podręcznik elektrotechniczny, podręcznik fotografii, wykorzystanie wiatru w gospodarce, radiotechnika dla wszystkich, przyroda i technika oraz książki z innych dziedzin, dzicy mieszkańcy Australii, atlas geograficzny, słownik wyrazów obcych.
Szczególnego znaczenia nabierają pozycje religijne, czytane i studiowane przez rodzinę rolnika z Markowej, takie jak dzieje biblijne Starego i Nowego Przymierza oraz Pismo Święte. Niektóre z nich opatrzone są pieczęcią, ex librisem Biblioteka Domowa Józef Ulma. Rolnik po 4 klasach podstawówki prenumerował też czasopismo Wiedza i Życie.
Różnorodność tytułów świadczy o jego szerokich horyzontach, od przydatnej w gospodarstwie aktualnej wiedzy po poznanie innych krajów i kultur. Zdobytą wiedzę wykorzystywał w praktyce. Poza aparatem fotograficznym skonstruował także maszynę do oprawiania książek, radio i niewielką elektrownię wiatrową, służącą między innymi do ładowania akumulatora, dzięki któremu jako pierwszy we wsi oświetlał dom nie lampą naftową, lecz energią elektryczną.
W kolejnym odcinku opowiemy o największej miłości Józefa. Jego życie zmienia się po spotkaniu przyszłej żony Wiktorii. Razem stworzą kochającą się wielodzietną rodzinę, która mimo cierpienia i wojny, głodu i prześladowań złoży najcenniejsze świadectwo męczeńskiej miłości.
Wysłuchali Państwo 4. odcinka audycji pod tytułem Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejną audycję zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.